Piękno.
Wrażliwość.
Szczęście.
Prawda.
Sprawiedliwość.
Wiara.
Nadzieja.
Miłość.
Bóg.
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 To wszystko, co jest ważne.
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie w wieczornej audycji Drogami Młodości, ostatniej w tym roku. Już jutro Sylwester, a pojutrze Nowy Rok. Zawsze z takim sentymentem człowiek przeżywa coś, co się kończy. Oczywiście nie kończą się audycje Drogami Młodości. Mam nadzieję, że nie kończy się też moje i Państwa życie, chyba że Pan Bóg chce inaczej. Ale na pewno kończy się ten rok i kończył się czas, pewien etap naszego życia. Pragnę go dzisiaj podsumować. Pragnę dzisiaj, drodzy Państwo, pomóc Wam spojrzeć wstecz na to, co za nami. Oczywiście oczami Ewangelii, nie przez moje jakieś prywatne dywagacje, ale szukając tego, jak Pismo Święte uczy nas czytać rzeczywistość, jak patrzeć na tajemnicę czasu przemijania i również tego czasu, który Bóg nam podaruje już za 20 kilka godzin, gdy się rozpocznie rok pański 2012. Dzisiaj jestem bez Roberta Gryczki, który od paru miesięcy towarzyszy wspólnie ze mną tę audycję współtworzy, jest jej współgospodarzem, ale mam szczególnego gościa, którego witam z wielkim sentymentem, radością, głos dobrze znany dla Państwa. Przede mną, uwierzcie, stali słuchacze, Marcin Mazurek, witam.
Szczęść Boże, witam. Więc księdza i słuchaczy.
Cieszę się, że przyjąłeś zaproszenie do dzisiejszej audycji, Marcinie, bo też większą część roku to jednak z Tobą, tego ostatniego mijającego, przeżyliśmy, nie mówiąc o poprzednich latach. Bardzo się cieszę, ponieważ chciałbym, żebyś wspólnie ze mną, żebyśmy tutaj podsumowali, jak wspomniałem, ten rok. Rok, który, jak każdy rok, może być szczególnym, zależy od tego, jak czytamy historię, tę najnowszą, ostatnich miesięcy.
Fajnie ksiądz powiedział, że to, co mija, może być. Czyli możemy go jeszcze uczynić dobrym?
Ciekawie, masz rację, powiedziałem tak świadomie i bardzo się cieszę, że to zauważyłeś. To, co mija, to, co za nami, może ma szansę ciągle się stać czymś nowym, a zatem ten stary rok wcale nie musi być do końca taki podstarzały. On może stać się nowy ze względu na refleksję, na zrozumienie tego, co się wydarzyło. Odczytanie historia jest najlepszą nauczycielką, a jednocześnie też, jeśli czegoś się nauczymy, to chcę dzisiaj, aby w naszej audycji wybrzmiała również kwestia dziękczynienia Bogu za to, czym nas obdarzył. Ja często przy różnych okazjach, zainspirowany oczywiście Słowem Bożym, powtarzam to, że Bóg z wszystkiego wyprowadza dobra. Nie ma tego złego, co by z Bogiem na dobre nie wyszło. Tu mi najczęściej wracają te słowa z świętego Pawła, z listu do Rzymian, z 8 rozdziału, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Nawet pozwoliłem sobie napisać to na pomniku mojego świętej pamięci taty, który umarł w zeszłym roku. Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Czyli nie ma tego złego, co by z Bogiem na dobre nie wyszło. I w życiu, i w śmierci należymy do Pana, i w chorobie, i w kryzysie finansowym, i w radościach, i w sytuacjach rozpadu relacji, kryzysu, i w euforii, radości, osiągnięcia czegoś, za czym się marzyło.
I w decyzjach też, bo jeżeli chodzi o takie sytuacje, żeby wspominając powiedzieć tak, czegoś się nauczyłem w tym roku, to w moim życiu coś takiego się wydarzyło. Jeżeli nie ma tego złego, co by z Bogiem na dobre nie wyszło, też dotyczy to mnie w tym roku. To znaczy, że Pan Bóg się mną interesował, tak patrząc wstecz na to, co minęło, i to jest taka radość też na to, że mogę ufać, wchodząc w nowy rok, że ta ufność i obecność Boża cały czas jest moją rzeczywistością.
Masz sprawdzonego przyjaciela, zatem skoro po tym, co się wydarzyło, możesz na nowo ufać, wchodząc w nowy rok. Wspomniałeś też o tym, że no właśnie, jak to ty powiedziałeś, że chcesz, że widzisz jakieś dobro, które się dokonało. Patrz, uciekła mi myśl, ale coś odpowiedziałeś ważnego, co ja chciałem do tego się odnieść.
Wspominając wydarzenia z mijającego roku, które wbrew pozorom wtedy wydawały się dla mnie złe, dzisiaj patrząc na to, wiem, że to było bardzo dobre.
Świetnie. Być może powróci do mnie ta myśl. Drodzy Państwo, właśnie dzisiaj
Nie podpowiedziałem.
Nie podpowiedziałeś, ale ja to mam gdzieś w głowie i w sercu i za chwilę na pewno to do mnie wróci. Marcinie, zatem dla Ciebie ten rok, patrząc najpierw tak globalnie, był rokiem dobrym?
Myślę, że tak. Bardzo dobrym rokiem. Chociaż ktoś może pomyśleć...
O ile powiększyłeś majątek.
O ile powiększyłem majątek.
Albo może się, Marcin
nie.
się ożenił, albo jeżeli ktoś, kto ciebie zna...
Nic tych rzeczy, wręcz przeciwnie, bo w tym roku, jeszcze na początku tego roku, byłem bardzo zapracowaną osobą, a teraz jestem mniej zapracowaną, ale mam pracę. Więc można powiedzieć, że straciłem, ale zyskałem. Straciłem... Może nie straciłem właśnie, bo zyskałem więcej czasu, w którym mogę realizować się na rzeczy bardziej pożyteczne, czyli nie tracić zdrowia na nadmiar pracy, a poświęcać swój czas na głoszenie chwały Pana Boga i poświęcanie się na przykład organizacji Wieczoru Chwały.
Tak, słuchaj, a tak bardziej konkretnie, co w tym roku najbardziej jakoś tak patrzysz, co jest dla Ciebie zyskiem, nawet jeśli było pozornie w oczach obserwatora jako stratą?
Stratą.
Co było pozornie, być może jakąś stratą, wcale nie.
To wydarzyło się na przełomie tego roku, to jest okres od maja do września. Wiele razy, nie wiem czy na audycjach wspominałem o tym, ale jak każdy człowiek chce zmieniać mieszkania, zmieniać samochody, coraz to sobie zapewniać lepszy byt materialny także, do czego mamy prawo.
Jak najbardziej.
No i ja byłem na takim właśnie etapie życia przed decyzją o wzięciu kredytu na mieszkanie, samochód. Wszystko było na dobrej drodze. W pewnym momencie trach, nie ma decyzji pozytywnej. Wtedy pamiętam, wyjechałem z miasta, wsiadłem w samochód, obrażony na Pana Boga, że za co ja dostałem takiego klapsa. Już nie będę mówił tego, co ja mówiłem wtedy. Naprawdę wykrzyczałem się na Pana Boga, wygroziłem mu, że... Znaczy nie, może nie groziłem, ale bardzo, bardzo miałem duży żal do Boga, że tak się ze mną obchodzi.
I tak się za miastem żaliłeś i kłóciłeś trochę.
Na głos krzyczałem, płakałem, bo to była naprawdę dla mnie bardzo trudna sytuacja. Moje wymarzone cztery kąty, moje wymarzone
cztery
miejsce...
kółka.
Też. I nagle zabiera mi to, bo rzecz nie była jakby ode mnie zależna, więc zwaliłem to wszystko na Pana Boga. Dlaczego? Ja przecież chyba zasłużyłem na to, angażuję się w ten sposób, głoszę Twoją chwałę, ja się nie nadaję na Hioba, żeby mi tak wszystko zabierać, tak, prawda? Tak. I tak dalej. No, to było zachowanie takiego obrażonego dzieciaka, który nie dostał zabawki. No i jak to czas leczy rany, powoli to wszystko zaczęło się w moim życiu uspokajać. Zaczęły się wakacje, wyjechałem na wakacje, Światowe Dni Młodzieży, o tym też pewnie wspomnimy, bo to jak podsumowując rok, to nie można nie wspominać o najważniejszym wydarzeniu dla młodych w tym roku. Po wakacjach wracam... No i wiadomość, że pewna firma zapragnęła, abym był tylko jej pracownikiem. I no, niestety musiałem poddać się tym pragnieniom tej firmy. I gdybym 3 miesiące wcześniej dostał kredyt na to, to po tych wakacjach, po decyzji tej firmy, byłbym naprawdę w bardzo trudnej sytuacji,
nie byłbym w stanie spłacać
tego kredytu.
Bo wcześniej pracowałeś dużo więcej.
Za dużo więcej,
ale to ci dawało odwagę, żeby kredyt wziąć,
tak,
i je,
tak.
bo dochody pozwalały realnie.
Dokładnie. No i mądrość z tego płynie taka, że nie oddając tego Panu Bogu, Bóg mnie uchronił od takiego, no można powiedzieć, błędu życiowego. To mnie nauczyło oddawać wszystkie decyzje, wszystko, co się w moim życiu dzieje, Panu Bogu. Utwierdziłem się w tym także podczas rekolekcji, które miały miejsce miesiąc temu, czy 2 miesiące temu?
Na początku grudnia. 1 grudnia. jakoś tak byliśmy.
To były bardzo, bardzo mocne rekolekcje, jeżeli chodzi o moje przeżycia duchowe. I to, co się wydarzyło tam, no, zbiera tego teraz owoce, więc fajnie jest tak oddawać wszystko Panu.
Rozumiem, że kończąc tamte Twoje świadectwo, zarabiasz nieco mniej przez pewne warunki, które dostałeś od tamtej wspomnianej firmy, przez co nie masz kredytu, który by Cię utopił, gdybyś go najpierw dostał, a później był w tej firmie,
tak.
A z drugiej strony, zarabiając mniej, masz jedną pracę i troszkę więcej czasu, by realizować te swoje pasje, by mieć czas na modlitwę, by mieć czas dla przyjaciół, by po prostu żyć trochę spokojniej, bez tej świadomości,
by zwolnić, że... zwolnić,
tak, i zwolnić, co było
w to tempo, zamiast myśli o pracy jednej, drugiej, trzeciej, kolejnej, pomiędzy tym, teraz w to wolne miejsce jest myśl o Bogu. Naprawdę, ja teraz nie ściemniam, ale...
Chciałbym, żeby dzisiaj to mocno bardzo wybrzmiało, drodzy Państwo, w tej naszej rozmowie, bo to jest niesamowicie ważne. Umieć najpierw czytać przeszłość, inaczej nie nauczymy się, jak żyć w przyszłości. Ale uwaga, to nie chodzi też o to, żebyśmy patrzyli tylko w przeszłość, mówiąc, bo są ludzie, którzy żyją w ten sposób. Albo żałują, że czegoś nie zrobili, non stop, i ciągle rozpamiętują przeszłość, że gdybym zrobiła, gdybym zdecydował się, gdybym tam pojechał, gdybym tam poszedł, gdybym z nią został, gdybym z tamtym się rozstała, albo żyją tym, jeżeli kiedyś to chciałbym, zrobiłbym to. Owszem, marzenia są potrzebne, owszem, jakaś relektura życia poprzedniego, jakieś przeczytanie historii, zrozumienie jest potrzebne. Jeżeli ciągle się żyje marzeniami albo wspomnieniami, to nie przeżywamy tu i teraz, teraźniejszości, i ona nam ucieka. Ta teraźniejszość jutro staje się wczoraj.
I ta teraźniejszość się dzieje i cały czas potwierdza to moje nastawienie teraz do życia, moje podejście do spraw moich, a Pana Boga, pomiędzy nami, relacji. I teraz jestem w podobnej sytuacji, chociaż no to już nie jest ubieganie się o kredyt, ale sytuacja, kiedy chcę wynająć mieszkanie i tą decyzję chcę razem podjąć, właściwie nie razem, tylko podjąć w pewności, że Bóg tego chce.
Jasne. Swoją drogą, no właśnie, to teraz, to dziś. Zauważmy, drodzy Państwo, w Piśmie Świętym słowo dziś. Ja nie, kiedyś sprawdzałem, ile razy jest użyte, ale jest bardzo często w samych Ewangeliach użyte to słowo. Chociażby w tych dniach aniołowie, którzy mówią, dziś narodził się Wam Zbawiciel. Dziś, tu i teraz. Nie ogólnie dziś. Ktoś powie, no dziś, no bo nie wczoraj, nie przedwczoraj, przyszli za chwilę i powiedzieli dziś, oznajmiają, że dziś. Nie, to nie jest zwykłe dziś. To jest ten kairos. Greckie słowo kairos, które określa, że zbawienie staje się udziałem w tym momencie. W tym momencie przychodzi Bóg i daje człowiekowi propozycję. To, co mówi Jezus, kiedy spotyka człowieka, nie pamiętam, niewidomego, czy w jakiejś sytuacji to było, w jakim kontekście, ale mówi, kiedy słyszy, dziś zbawienie stało się udziałem tego domu. Dziś, tu i teraz. Zresztą Zachariasz, kiedy siedzi na drzewie, nie odkłada zejścia z drzewa na nie wiadomo kiedy. Kiedy Mateusz siedzi w komorze, natychmiast wychodzi z komory. Kiedy apostołowie po nieudanym połowie płukają sieci, Jezus mówi, pójdź za mną do Szymona, a uczynię ci rybakami, pójdźcie za mną, uczynię was rybakami ludzi. Oni natychmiast zostawili sieci. To jest wszystko, dzieje się natychmiast. Dziś, tu, teraz, w tym momencie jest zbawienie. Także my chcemy sobie, drodzy Państwo, w tej audycji trochę jeszcze popatrzeć na to, co za nami, pozauważyć najważniejsze wydarzenia Kościoła i was też zachęcić do takiego spojrzenia z wdzięcznością na to, że jeżeli dożyliście dzisiejszego dnia, a jeszcze jeżeli słuchacie tej audycji, to znaczy, że dożyliście jako ludzie wierzący, to jest za co Bogu dziękować, ale jednocześnie chcemy uświadomić Wam, że dziś, tu i teraz są decyzje. To, co mówiliśmy parę tygodni temu w audycji na początku Adwentu. Często my nie wypalamy w Adwencie, nie realizujemy naszych postanowień, dlatego że wszystko się kończy na postanowieniach, a nie ma decyzji. Nie ma konkretnych decyzji. Dziś, tu i teraz. Dlatego też dziś słuchacie tej audycji. Dziś mówi do Ciebie Pan. Jestem przy Tobie. Zresztą to, co ja wiem już, co chciałem powiedzieć. Otóż co mi próbowałeś przypomnieć w pierwszej, zaraz na początku naszej audycji, życzenia, które składałem w tym roku moim przyjaciołom, znajomym, tym, którzy o mnie pamiętali i mi składali, to było, mówiłem tak, że życzę Tobie pewności dzięki wierze, że Pan jest przy Tobie. Bo ja Ci nie życzę, żeby Pan był przy Tobie, bo i bez moich życzeń Pan będzie. Nawet nie tylko, jak będziesz Mu wierny, Nawet jak nie będziesz wierny Bogu, będziesz grzeszył, Pan będzie ci wierny i On będzie przy tobie, stał tuż przy tobie. I przez Ducha Świętego sumienie będzie ci wyrzucało. Człowieku, źle robisz. Albo już po grzechu, człowieku, źle uczyniłeś. Pan będzie przy tobie non stop. My nie musimy sobie życzyć, życzę ci błogosławieństwa, bo jest bez życzenia, to będzie. Oczywiście. Tak się przyjęło i to jest wyraz sympatii. Ja życzę, żebyś miał pewność dzięki wierze. Nawet jak tego nie czujesz, że Pan jest przy tobie, bo wtedy to błogosławieństwo nie będzie się marnowało. Wtedy twoje serce będzie jak gleba, która przyjmuje ziarno, jak gleba sucha, spragniona wody, jak ta ziemia, co w Adwencie śpiewaliśmy, która pragnie rosy, którą mogą spuścić niebiosa, rosy w postaci błogosławieństwa. Oto, o tym chciałem powiedzieć i to, co ty powiedziałeś, że jestem pewien, że Pan był w tych wydarzeniach i stąd też to mnie zainspirowało, aby powiedzieć o tym, o czym właśnie mówię, no o tym, że Pan jest tu i teraz, zbawienie staje się udziałem tego domu, ten czas, który nam daje, to jest to, co często słyszymy na mszy świętej, wielokrotnie, co jest ogłaszane, co jest w centrum świąt Bożego Narodzenia, które przeżywaliśmy, ta oktawa właśnie pomału się kończy, tych 8 dni gdzieś, jak gdybyśmy się wszyscy zamarli, zapatrzyli w kontemplacji nad żłóbkiem, czy to naprawdę jest prawda. Bóg stał się człowiekiem, trzeba przysiąść te 8 dni i pomyśleć, tak jak w oktawie Wielkanocy siadamy na kamieniu przy odwalonym grobie i się zastanawiamy, co w takim razie będzie, skoro ten grób jest pusty, co to oznacza, jakie mogą być tego konsekwencje. Konsekwencje już są tego, że grób jest pusty. Jakie są konsekwencje tego, że Bóg stał się człowiekiem? Ja nie mam prawa powiedzieć, że Bóg mnie nie rozumie. Ja nie mam prawa narzekać, że Bóg mnie zostawił, ponieważ to jest bezczelne, to jest nieprawdziwe zarzucać Bogu, że się mną nie interesuje po tym, gdy się dowiedzieliśmy, że On się narodził w Betlejem, że stał się człowiekiem.
Mówienie wbrew sobie tak naprawdę, bo może chcemy tak mówić. Ja raz słyszałem takie świadectwo pewnej dziewczyny jadąc samochodem. Mówiła, że ona zadzwoniła do pewnej audycji i powiedziała młodzieży, która tam
była w studiu, tak, tak.
Mówi, że mówicie o ideałach, ale życie jest zupełnie inne. I ona takim smutnym głosem mówiła, bo ona jest samotna, ona jest sama, skończyła studia, jest nauczycielką, ale też kiedyś tam by siedziała pewnie kilka lat temu w takim studiu samym i też ewangelizowała i mówiła to samo. Ale życie jest inne. Tak sobie myślę, kurczę, jak to życie jest inne, nie? Jak jest życie z Jezusem, to jest zawsze takie samo. W tym sensie pozytywnym, bo zawsze pełne radości, pełne nadziei przede wszystkim, którą daje właśnie ta pewność wobec Boga.
Ktoś tak mówi, naprawdę nie doświadczył życia z Jezusem chyba do głębi, bo kiedy się ma społeczność, relację z Jezusem, naprawdę każdy dzień jest inny z Jezusem i ludzie, przecież mamy świadectw pełno, nie tylko świętego Pawła, wielkich bohaterów Ewangelii. Można siedzieć w więzieniu i być wolnym. Można stracić pracy i być szczęśliwym, jak wielu ludzi daje się
za coś,
solidarności. Można dziękować za coś, co będzie. Można, jest niesamowicie wiele sytuacji, w których można stracić pieniądze, można stracić najlepszego przyjaciela i być szczęśliwym, znaczy być pełnym pokoju w pewności, że Bóg to wszystko z tego jakiegoś wyprowadzi dobro i to wszystko odkręci.
Też nie jest powiedziane, że jeżeli zaprzyjaźnimy się z Jezusem, wejdziemy z Nim w relacje bardzo osobowe, nasza wiara będzie bardzo głęboka, to nie jest powiedziane, że nasze życie będzie płynęło jak po maśle, albo jak pod płatkach róż, bo krzyż nie zniknie. Krzyż będzie, ale ktoś kiedyś pięknie powiedział, że te rany, które są od dźwigania krzyża, będą polewane miodem przez samego Chrystusa.
Tak, jarzmo jest słodkie, ciężar lekki. Drodzy Państwo, na chwilę damy Wam odpocząć dużo, mam nadzieję, dla Was ciekawych i wartościowych treści. Tu usłyszeliście i dlatego też chwila przerwy muzycznej. Zostańcie z nami, będziemy dalej drążyli tę prawdę, będziemy za chwilę mówili o tym, jak z wdzięcznością spojrzeć na to, co było, po to, by w trzeciej części naszej audycji pomówić o tym, jak przyjąć to, co będzie.
Ile stanu, który tobie nie dorówna nikt. Czego właśnie pragnie dusza moja, twego prawa w głębi mego serca. Ile cudów uczyniłeś Boże, ile stanów, których tobie nie dorówna nikt. Czego właśnie pragnie dusza moja, twego prawa w głębi mego serca. Uwielbieniem mego Boga położyłem swoją ufność Tobie, zaufałem, zaufałem Tobie. Moje usta włożył nową pieśń, moje usta uwielbieniem mego Boga położyłem swoją ufność Tobie, zaufałem, zaufałem Tobie.
Serdecznie, drodzy Państwo, tych, którzy do nas dołączyli. Piątkowa audycja Drogami Młodości, ostatnia w tym roku. Klimat Bożego Narodzenia trwa, to jest ciągle oktawa. Jednocześnie jesteśmy na przełomie roku. Będziemy się uczyć pisać, czasami może na początku z błędem, 2012. Ładna cyfra, prawda? 2012, taka sympatyczna, te dwójeczki. Mało ich miałem w szkole, powiem nieskromnie, więc dlatego jedynek lubiłem. Bo mi się, źle mi się nie kojarzył. Jedynek w ogóle nie miałem, bo wtedy nie było, prawda? I ty też nie.
No ale to zaraz ktoś posądzi księdza o numerologię albo coś.
Tak, jasne. Nie, jestem daleki od tego. Drodzy Państwo, w tej części audycji chcielibyśmy dalej, patrząc na, w perspektywie czy w kontekście kończącego się roku, popatrzeć, za co powinniśmy być Bogu wdzięczni w tym roku. Marcinie, tak prywatnie, no tutaj wywołałeś temat i wspólnie dzieliliśmy radość i uczestnictwo w Światowych Dni Młodzieży w Madrycie. I wydaje mi się, że jednak to było największe wydarzenie Kościoła. Próbuję tak sobie przypomnieć, co było ważniejsze. No, była beatyfikacja Jana Pawła II, oczywiście były beatyfikacje innych świętych, były podróże apostolskie Ojca Świętego.
Benedykta XVI, tak, ale Światowe Dni Młodzieży mimo wszystko No chyba największym echem odbiły się w świecie katolickim, tak to powiedzmy.
Tak, bo spróbowano skutecznie to wyciszyć, to tak, włożyć do takiej, pod taką skrzynkę, gdzie to nie byłoby słychać. Próbowano to przekrzyczeć, te 2 miliony ludzi w niedzielny poranek 21, 2 sierpnia? No gdzieś jakoś tak. Próbowano to przekrzyczyć przez grupę kilkuset lewaków, którzy to powołując się na prawa mniejszości, na prawa wierzących inaczej, zabraniali chrześcijanom chodzić po ulicach z uśmiechniętymi twarzami, z transparentami "Kochamy Jezusa", bulwersowali się, że krzyczeli "Chrystus Królem", natomiast podczas gdy codziennie na ulicach Madrytu czy co tydzień akceptuje się, że jest wołane, że Real El Rey, czyli Real Madryt, królewski Madryt jest królem, ale Jezus jest królem, nie wolno było krzyczeć, to ich raziło, no i tak dalej, i tak dalej. Nie dało się zakrzyczeć. Ja swoją drogą, Marcinie, z wielką radością słyszę, co się teraz dzieje w Hiszpanii. Upadł rząd, rząd bezbożny, rząd, który pozwolił 14-letnim dziewczętom na to, by bez zezwolenia rodziców ustanowił prawo, by 14-letnia dziewczynka bez wiedzy rodziców mogła się zgłosić do pielęgniarki szkolnej, a ta ma obowiązek dać jej pigułkę wczesnoporonną, po to, żeby zabić ewentualnie zaistniały zarodek, czyli tę pigułkę, która 24 czy 36 godzin, czy 48 potrafi zabić
no, człowieka.
Człowieka, tak. Człowieka, 14-letnia dziewczynka, tak. A prawa do wyborów politycznych daje, uważa się, że dopiero może rozeznać 18-letnia, a zabić człowieka można od 14 roku życia. I było wiele, wiele innych związanych z automatami, prezerwatywami w szkołach, z nauczaniem, że związki homoseksualne są równe związki tym i że to nie ma żadnej różnicy, i tak dalej, i tak dalej. Teraz jeszcze pozwolę skończyć. Parę dni temu przecież dostałem wiadomość, nie wiem kiedy ten wybór się dokonał. Nowy mer Madrytu to jest kobieta, żona byłego premiera, konserwatysty, prawicowca, słynna ze swego czasu stwierdzenia, że związki homoseksualne nigdy nie mogą stanąć na równi z heteroseksualnymi, ponieważ z kwiatów dwóch jabłoni, męskiego i żeńskiego, będzie nowe jabłko, ale z gruszki jabłka nie będzie, ani jabłka, ani gruszki. Nie można powiedzieć, że to jest równe. Jak samo owocujące i tak dalej, i tak dalej. No dzisiaj jest ona przy władzy. Zobaczymy, dokąd będzie szło. Oczywiście lewackie media w Polsce nie tylko będą to krytykowały, tak jak rząd Orbana na Węgrzech, czy Camerona w Wielkiej Brytanii.
No, ten rząd doprowadził także Hiszpanię na skraj bankructwa i to też taka bardziej materialna strona medalu.
Miska soczewicy okazała się być bardzo droga, bo to właśnie za miskę soczewicy obiecywanie wszelkich ulg, wszelkich socjalnych pomocy, wyczyszczono kasę, zadłużono państwo i jest naprawdę nieciekawie, ludziom się otworzyły oczy.
Bo chyba rząd żył chwilą, ale tylko chwilą, bez patrzenia wstecz i w przyszłość.
Tak. Marcinie, to co, patrzymy na tę Hiszpanię, w której widzieliśmy wiele pięknych znaków.
Wiele pięknych znaków i znaki, które były, można powiedzieć, nadprzyrodzonymi znakami, które były dane przeżyć tym, którzy byli na lotnisku Cuatro Vientos podczas sobotniej
wigilii
spotkania i podczas czuwania, kiedy rozpętała się burza, która wtedy, kiedy miała być cicho, była cicho, wtedy, kiedy mogła sobie pohulać, to hulała. I to było dla mnie niesamowite świadectwo młodych ludzi, którzy właśnie w ten sam sposób odczytywali te zdarzenia. Oprócz tego jeszcze dochodziły jakieś inne informacje o tym, że zawalił się namiot.
4 namioty, kaplice, tak. Albo zostały poważnie uszkodzone i tylko te namioty. Było wiele namiotów, magazynów żywności, prowiantu dla służb medycznych, dla obsługi medialnej, ale tylko namioty, kaplice z Najświętszym Sakramentem się zawaliły, co sprawiło, że następnego dnia poranka nie było Komunii Świętej dla 2 milionów ludzi, nie było nawet dla 100 tysięcy, nie było Komunii Świętej. Ludzie przyszli na najważniejsze wydarzenie po 2 tygodniach pobytu w Hiszpanii i odeszli bez Chrystusa w Komunii Świętej, chociaż mieli z Nim komunię.
Miałem też niesamowite szczęście oglądać młodych ludzi, którzy wbrew pozorom nie potraktowali Światowych Dni Młodzieży jako wycieczki krajoznawczej i brali czynny udział w spotkaniach, w katechezach, w animacjach. I z dnia na dzień było ich coraz więcej.
Posypały się powołania kapłańskie, posypały się powołania zakonne w samym Madrycie. Niedawno był artykuł w Gościu Niedzielnym o nowym zgromadzeniu, gdzie jest bardzo dużo nowych powołań. Młodej 400-letniej zakonnicy, która to zgromadzenie właściwie założyła kilkanaście lat temu i gdzie już jest ponad 200 sióstr. Niesamowite znaki odnowy. No, naprawdę błogosławieństwo wielkie. Myśmy też byli przecież w końcu z grupą młodzieży. Kilkadziesiąt osób. Mieliśmy tutaj szczęście, przywilej prowadzenia spotkania dla Polonii całego świata w jednym z kościołów Madrytu z kardynałem Dziwiszem. To było dla nas też wielkie przeżycie, wyróżnienie No i cóż, Bogu niech będą dzięki. Bogu niech będą dzięki.
I to też taki znak, myślę, nie wiem jak to nazwać, ale odczytuję to jako znak, że właśnie wtedy te środowiska lewackie wybrały sobie i to miejsce, i ten czas, żeby protestować. Bo pod tym kościołem, w którym my akurat spotykaliśmy się z młodzieżą z całego świata, z Polonią, z całego świata, odbył się ten protest i te próby jakichś rozruchów ulicznych.
Prowokacja.
Dlatego, że to była Polonia, to już coś dla mnie znaczy. Dlatego, że spotkaliśmy się z Polonią z całego świata w Kościele przy Chrystusie, to jest niesamowite. I myślę, że dlatego tylko takie miało to efekty, ale to nie jest najważniejsze, bo najważniejsze jest to, co zostało do tej pory w ludziach i też dowód, to jest dowodem świętości Jana Pawła II, którego pomysłem są Światowe Dni Młodzieży. Tam, gdzie są Światowe Dni Młodzieży, tam jest wzrost religijności, tam są powołania, przecież Paryż, prawda? 97 rok.
Dokładnie. No i czekamy na Kraków. Jest bardzo prawdopodobne, jest dużo nadziei i to jest wielce prawdopodobne, że po Rio de Janeiro w 2013 roku kolejną kandydatem poważnym byłby Kraków. Polska.
2015 rok.
Co żeśmy naciskali, o to zapytałem przez usta mojej młodzieży, podsuwając im to pytanie, księże kardynale, kiedy w Polsce? No mówi, no... Jak kardynał powiedział, pamiętasz?
To oczywiście jest decyzja papieża, ale przedstawi to pytanie Benedyktowi XVI. No i jeżeli nie będzie zgody na to, żeby to były Światowe Dni Młodzieży, to przynajmniej takie duże europejskie spotkanie zrobimy. Yes. Bo musiało być i pewnie będzie w Polsce i tak coś dla tych, którzy do Rio, no niestety nie będą mogli pojechać.
2011 rok dla mnie to również rzeczywiście wydarzenie z 1 maja, gdzie byłem na placu Świętego Piotra w czasie beatyfikacji Sługi Bożego wtedy, no beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II i powiem to, co najbardziej pamiętam, to, że w tym ponad milionowym tłumie uczestników tego niesamowitego wydarzenia, celebracji eucharystycznej, no poczułem się tak jak parę lat wcześniej, jak w roku 2000, gdzie byłem aż czterokrotnie czy pięciokrotnie w Rzymie na różnego rodzaju jubileuszach, jubileuszu rodzin, jubileuszu dzieci, jubileuszu młodzieży, gdzie pamiętam, taka atmosfera była z Janem Pawłem II. Czułem, jakby on był wtedy podobnie, jakoś taki wróciły do mnie przeżycia, choć siebie nie nakręcałem. One przyszły i na pewno my wszyscy to przeżyliśmy. Ale patrząc jeszcze szerzej, bez wymieniania poszczególnych wydarzeń, powiem tak, że to, że dzisiaj, już to wspomniałem w poprzedniej części, to, że dzisiaj jesteśmy tu, że ja do Ciebie mówię, Ty do mnie, w audycji, jako katolicy, jako wierzący, to, że Państwo jesteście gdzieś tam po drugiej stronie i nas słuchacie i chce Wam się słuchać spraw związanych z wiarą, to też jest łaska Boża. Czasami, gdy gdzieś z kimś rozmawiam i mówię o tym, by za wiarę dziękować, spotkałem się raz czy drugi, ktoś mi powiedział, szczególnie starsze ode mnie osoby, proszę księdza, ja to się urodziłem katolikiem, żyję katolikiem, umrę katolikiem, nikt mnie nie nawróci, żadne wydarzenie mnie od wiary nie odciągnie. Mówię, ho, 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 proszę pana, spokojnie. Nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, mówi święty Paweł, aby z Boga była przeogromna moc, a nie z nas. w naczyniach glinianych i jeżeli nawet ktoś nigdy nie wypisze się nigdy z kościoła, to czasami swego rodzaju, czy nie jest swego rodzaju, może użyję specjalnie takiego, przerysuję trochę, swego rodzaju apostazją, czyli wyłączeniem się z kościoła, nie tyle z kościoła formalnie przez wypis, ale nie jest swego rodzaju apostazją, odejściem od Boga, wspólnoty, kiedy my w trudnym doświadczeniu zaczynamy Bogu to wyrzucać, to co ty miałeś. Oczywiście jest pewna granica, można to czasami wykrzyczeć, ale proszę zobaczyć, co przeżywali Żydzi na pustyni. Przecież tam brak jedzenia, brak mięsa, później brak wody, nie był komunikowany Bogu w pokornej modlitwie, w pytaniach człowieka, który prosi. Tam to była pretensja, to były wyrzuty, to było narzekanie. Tak, to było szantaż. To
szemranie.
Dlatego ja bardzo często, pamiętam, mieliśmy parę lat temu audycję o tym, między innymi, jak bardzo niebezpieczny jest grzech. Bardzo niebezpieczne jest szemranie. To jest, nie jest grzech ciężki, ale w skutkach naprawdę to szemranie, narzekanie i prowadzi do pesymizmu i do rezygnacji z walki, odbiera nadzieję, w efekcie nawet może prowadzić do przeklinania losu, a nawet przeklinania drugiego człowieka, bo się szuka jakiegoś kogoś, kto mnie tak urządził, mąż alkoholik, mój pracodawca, mój ojciec,
rząd
i tak dalej, a przeklinanie przecież to jest złorzeczenie tak naprawdę, złorzeczenie komuś, bo ktoś jest winny, przeklinam go i to jest wtedy wzywanie na pomoc diabła, by zrobił krzywdę temu człowiekowi. Więc to szemranie wynika z czego? No, z tego, że nie akceptuję daru Pana Boga w tym momencie, a darem w tym momencie jest to, że mam przeżyć próbę. Dlatego Bóg się nie śpieszy, by mnie wyleczyć, nie śpieszy, by mi uratować z kredytu nie do spłacenia, nie śpieszy się, by mnie wytłumaczyć z niesprawiedliwego osądzenia, z bycia poniżoną, z nałogu, nie śpieszy się, by mnie wyleczyć, ponieważ chce mi pokazać, Bogu zależy, by nam pokazać naszą bezsilność, bo my grzeszymy, kiedy czujemy się mocni.
I jest sposób na to, żeby to przeżyć. Pokora.
Jak najbardziej. Proszę zobaczyć nawet nauk, nasze powtarzające się grzechy. Bogu też to czasami, Bóg z tego wyprowadza dobro. Jest potrzebne w jego pedagogice. Nie, że on nas kusi, czy się cieszy, że grzeszymy, ale Bóg, czasami my w swojej pysze, nawet w środku grzechu mówimy, nie, ja jeszcze raz się zaprę, jeszcze raz sobie postanowię i rzucę to palenie. I jeszcze raz to zrobię, prawda?
Samemu można zrobić na niewielkim jakby polu, prawda, albo w niewielkim stopniu coś. No myślę, że nie będę tutaj sam w tym, że gdyby nie ingerencja, taka w cudzysłowie ingerencja, bo na prośbę osoby, która właśnie tej ingerencji potrzebuje, ale ingerencja boska, wiele rzeczy w moim życiu, czy w życiu wielu innych osób nie wydarzyłoby się. Bo samemu to nic nie możemy zrobić tak naprawdę.
No, tu
można sobie ufać. Tutaj przypomina mi się film, któraś część dekalogu Kieślowskiego, gdzie kolega, pewien mężczyzna ufał nauce.
Nie będziesz miał Bogu coś przede mną. Dekalog 1. Tak. Pierwsze przykazanie.
Pierwsza część.
Ten, gdy miał syna i w komputerze wyliczył, tak, że temperatura, zamarzanie lodu i temperatura powietrza jest taka, że absolutnie wyklucza możliwość załamania się pod ciężarem tego syna, nacisku, tak, energii kinetycznej, statycznej i tak dalej.
Niestety stało się inaczej. I nauka,
syn się topi.
Nauka i mądrość ludzka zawiodła.
Tak. Bo ufał sam sobie, no a już nie mówiąc, że w Piśmie Świętym jest wiele na to potwierdzeń, chociażby słowa Pana Jezusa, beze mnie nic uczynić nie możecie, nic. I wierzący, i niewierzący nie mogą nic bez Jezusa uczynić. Proszę to też sobie uzmysłowić, że niewierzący, ktoś mówi, a można, wielu niewierzących jest dobrych, ale moment, jest dobrych dzięki Jezusowi. Oni nie są tego świadomi, ale otwierają się na dobro, które płynie od Boga, tak czy inaczej. Mogą tego nie robić w imię Jezusa, ale są natchnieni przez Jezusa, nie wiedząc, kto ich natchnął. I dlatego też na Sądzie Bożym zdziwią się, że to właśnie Jezusowi, chociaż w nich nie było takiego pragnienia, podać kubek wody, czy odwiedzić w więzieniu, czy odziać, że robili to dla Jezusa, tylko dla drugiego człowieka. Ale to Jezus sam inspirował.
No tak, bo on jest twórcą tego świata.
A zatem
dobra i wszystkiego, co za tym idzie.
Zatem niewątpliwie, drodzy Państwo, mamy za co Bogu dziękować. To, że żyjemy, to, że tu jesteśmy, nawet jeżeli ktoś powie, no jak to tu dziękować, nie, jakaś żona została zdradzona i tak dalej. Ja kiedyś już mówiłem przykład, nie chcę w kółko tego samego powtarzać, że nawet ze zdrady małżeńskiej Bóg wyprowadza dobro. Kochani, ja w tych dniach chodzę po kolędzie, proszę sobie wyobrazić, już spotkałem kilka rodzin, małżeństw, gdzie ludzie zeszli się po wielu latach. W jednej rodzinie do kobiety, która przeżyła w tym momencie już konkretnie formalnie rozwód, powiedziałem, proszę pani, proszę na dnie swojego serca złożyć taką deklarację. Boże, jeżeli ty będziesz miał pragnienie nawrócić mojego męża, otworzyć mu oczy, ja też mówię pani, żeby niech powie i masz, że, może tak, jeżeli złożyć na dnie serca taką deklarację, Boże, jeżeli masz zamiar i pragnienie, a Bóg na pewno ma pragnienie nawrócić jej męża, który zostawił tę kobietę z dziećmi, i jeżeli ten mąż na skutek nawrócenia i uznania grzechu przyszedłby do mnie, klęknął i prosił, przebacz mi i przyjmij mnie na nowo do domu, proszę dopuścić taką sytuację, bo dopuszczając tę sytuację, co się okaże, że również w pani coś się zmienia. Bo pani dzisiaj prawdopodobnie widzi, i ona przyzna mi rację, że to jest koniec, że to już nie ma szans, za długo go znam, on się już nie zmieni, on taki jest zepsuty, to już ten człowiek już, dawałem mu wiele razy szansę, to już jest koniec. Jeżeli pani tej deklaracji dokona, to znaczy, że pani też się nawraca. Pani, która chodzi systematycznie do kościoła i do spowiedzi, systematycznie dostaje przebaczenie od Pana Boga. Zmienia się w pani obraz i zaczyna pani wierzyć w drugiego człowieka, swojego męża, na którym teraz się zawiodła. Jak Bóg pani ufa, na której tyle razy się zawiódł, bo przecież pani od kilkudziesięciu lat już się spowiada. Więc o to chodzi w tym spojrzeniu wstecz, że nawet przez jakieś tragedie, rozwód, brak pieniędzy, no w tamtym momencie, kiedy ty nie dostałeś kredytu, krzyczałeś Panu Bogu. Potrzeba było czego? Cierpliwości. Cierpliwości, połączenie oczywiście z zaufaniem, a przede wszystkim zaufanie, ale do tego dodaje cierpliwości, że to Bóg zadecyduje, kiedy ci pokaże, jak z tego wyprowadził dobra. Mhm. A nie ty powiesz, dobra, wystarczy, idę na przerwę. Jesteśmy tylko uczniami. Nauczyciel decyduje, kiedy jest przerwa. Albo ustawa decyduje o tym, że lekcja trwa 45 minut, czyli jakaś władza nadrzędna, a nie my sami. Inaczej jesteśmy niesubordynowani, tracimy coś z tej lekcji, jeśli wyjdziemy z niej wcześniej.
My widzimy bardzo wąski wycinek naszego życia i możemy tylko na tym polu działać, a Bóg widzi całość.
Ksiądz Pawlukiewicz mówi, że to tak jakby ktoś widzi pewne zdarzenie, a niech wsiądzie w helikopter i podleci wyżej, widzi więcej, nie?
Dokładnie.
Czy dlaczego wodzowie w czasie bitwy stawali zawsze na wzgórzu? Mm. Żeby widzieć więcej. Bitwa dokonywała się w dolinie, na zboczu jakiejś góry, ale wódz stał na górze, żeby kontrolować całość. Dlatego Bóg jest na górze. No przecież to jest symboliczne. Bóg jest w innej rzeczywistości. Nie góra, nie dół. Tak jak i piekło jest w innej rzeczywistości. Piekło nie widzi. Dlaczego piekło mówimy, że jest umiejscowione na dole? Bo diabeł nie widzi pełnej prawdy o tym świecie. Oszukuje siebie, że jest silniejszy, że może pokonać Boga. Oszukuje siebie, że pokona jego dzieci. Jeśli te dzieci są z Bogiem, są nie do pokonania dzięki mocy Bożej. A to niebo jest na górze. Dlatego Bóg z góry, w cudzysłowie z góry, widzi dużo więcej niż my. Jeżeli to uznamy, zaakceptujemy, to naprawdę Bóg wyprowadza ze wszystkiego dobro. Drodzy Państwo, i znowu, mamy nadzieję, że tak naprawdę nie musieliśmy Was przekonywać do dziękowania za to, co było, bo chociaż myślę, że być może część z Was już to uczyniła, dziękując za dobre rzeczy. Mam nadzieję, byłoby to niesamowitą radością dla Pana Boga, gdybyście teraz nawet w tej przerwie na chwilę skłonili Wasze głowy i podziękowali Bogu za trudne wydarzenia tego roku. My to zrobimy jeszcze na końcu tej audycji. Podziękowali za trudne wydarzenia tego roku, nawet jeśli one ciągle się nie wyjaśniły, nawet jeśli ciągle sprawa jest w sądzie, kiblujesz, chciałem brzydko powiedzieć, drugi rok siedzisz w tej samej klasie młodzieńcze, dziewczyna ciebie zostawiła, czy chłopak, i do ciebie nie ma zamiaru wrócić, zanim rozpaczasz i bardzo byś chciała, by to się naprawiło, nawet jeżeli tym trudnym doświadczeniem było to, że brat się rozpił i ciągle jestem alkoholikiem. Cierpliwości i zaufania. Bóg naprawdę jest kochającym ojcem. Wie, co się dzieje i uwierz mu, daj mu szansę, pozwól mu po swojemu działać, nie mądrzyj się. Stary koń jesteś, a się mądrzysz, jakbyś był, kaprysisz, czy rządzisz Panem Bogiem, jakbyś był małym dzieckiem, które chce tutaj światem dowodzić. Zostańcie z nami. W trzeciej części będziemy mówili o tym, jak przyjąć przyszłość, której nie znamy, która być może niejednego z nas przeraża, niepokoi, a która, ponieważ tam jest Bóg, jest naprawdę darem.
Z tobą i czuję twoje łzy. czemu boisz się, że odszedł, że nie idzie tam, gdzie ty.
Widzisz głowę, spójrz za siebie, widzisz ślady stóp.
Widzisz ślady stóp.
Obok twoich czyjeś jeszcze.
Zaufaj mu.
Zaufaj mu.
Co jest ważne?
To, o czym myślisz. To, o co pytasz.
To, czym żyjesz.
Drogami młodości.
Znowu jesteśmy razem. Czas, Marcinie, by w tej audycji kończącej ten rok, audycji Drogami Młodości, mój drogi gościu, który mam nadzieję, że czuje się swobodnie jak i wtedy, kiedy byłeś współgospodarzem.
Bo jeszcze w końcu... nie zapomniałem.
Jeszcze nie zapomniałeś, jak się mówi do mikrofonu na żywo. Nie... Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak przyjąć czas, który nadchodzi, który jest darem.
No to jest trudne. To nie jest łatwe, żeby zgodzić się tak z zamkniętymi oczami na coś, czego nie znamy, bo to taki chyba ludzki odruch jest, żeby trochę jednak...
Poczekaj, ktoś powie... Ktoś powie, jak to się zgodzić? Jak to się... Jesteśmy kowalami swojego losu, mamy sami ten los wykuwać. Nic nam nie będzie dane, wszystko mamy wziąć sami w ręce i to przemienić. Dany jest sam czas, ale czas, który jest pusty sam w sobie i my zagospodarujemy każdą minutę nowego życia. Weź tutaj, pospierajmy się trochę.
Dzisiaj Pan Bóg wkłada mi jakieś obrazy z filmów i książek. Mistrz Małgorzata. Ta sama kwestia była poruszana na początku. Jak próbowano obalić istnienie Boga. No przecież to człowiek ma wpływ na swoje życie. Ja planuję. No i tam, żeby było śmieszniej, człowiek, który grał szatana, mówi, jaki masz wpływ? Dajmy na to, że przepraszam, planujesz coś tam na wieczór i to się nie musi stać, bo za chwilę wpadniesz pod tramwaj. Przepraszam.
Ale pociągnęłeś mocno klasyką. Mistrz Małgorzata Dostojewski. No i skończmy. Puchaków, przepraszam. No tak.
Więc ten ateista mówi, może ma pan rację, ale przynajmniej wiem, co dzisiaj będę robił wieczorem. No co pan będzie dzisiaj robił wieczorem? Wybieram się na spotkanie Mossolitu. To takie tam stowarzyszenie poetów czy pisarzy rosyjskich. No i niestety chyba pana tam nie będzie. Szatan, skoro jako rzeczywistość duchowa widzi więcej niż człowiek, wiedział, że ten, który wypowiadał te słowa i planował swój wieczór nawet, nie ma na to już takiego wpływu, bo wpadł rzeczywiście pod tramwaj i nie zaplanował swojego życia. Więc człowiek nie może mówić... Przepraszam, że to taki może zły przykład jest, że posługuje się słowami szatana, co prawda w postaci z książki, ale człowiek, to bardzo jasno pokazuje, że człowiek nie może zaplanować. Ja nie wiem, co ja za chwilę będę robił.
Nie wiem, czy wiesz, ludzie wyspiarze, szczególnie kreole, a kreole to jest taki lud, to nawet nie jest plemię jedno, bo są kreole z Karaibów, są kreole z Oceanu Indyjskiego, czyli Seszele, wyspy Mauritius, Reunion, są kreole z jeszcze gdzieś tam z Mikronezji i tak dalej. Różnego rodzaju są kreole i jest ten język kreolski. Ci wyspiarze, jedno mówiąc jako całą grupą, mają takie powiedzenie. Ja akurat to usłyszałem u kreoli z Martyniki, z wyspy departamentu francuskiego. Si Dieu le veut. Cokolwiek mówią, to dają si Dieu le veut, planują. Czyli jeśli Bóg zechce, jeśli Bóg tego chce. Mówią, że no to co, do zobaczenia do jutra, jak Bóg pozwoli. Jak Bóg tego będzie chciał. Zawsze dodają we wszystkim. I to może już nawet robią po części bezmyślnie, ale to jest w języku ich, nawet w tym języku francuskim, którym się posługują na co dzień, oprócz tego kreolskiego, weszło w krew. To mi dało dużo do myślenia. Po takim moim pobycie na parafii na Martynice przed ponad 10 laty, ja wróciłem, zacząłem czytać nasze Pismo Święte. I tam znajdowałem szczególnie świętego Jakuba w 5 rozdziale jest, że wy, którzy mówicie, pojedziemy tu, zrobimy tam, zgromadzimy to, raczej powinniście mówić, jeśli Bóg pozwoli, to tam się udamy. I nawet to nie chodzi o to, żeby do każdego zdania, jak kreole, dorzucać takie określenia, ale żeby jednak to było w głowie.
Świadomości.
Jeśli Bóg pozwoli.
Zupełnie zmienia się wtedy charakter naszej modlitwy. Jeżeli o coś prosimy, to nie stajemy jako ten, który...
Bezwarunkowo.
Tak, chce, tak, bo chce. Tak, ma tak być, bo ja Cię proszę, Ty mnie kochasz, to proszę o to. Pan Bóg nie jest maszynką do spełniania naszych życzeń, po pierwsze, ale to już inna sprawa. Tylko właśnie jeżeli o coś prosimy, ale jeżeli Twoja wola jest inna, to ja się zgadzam na Twoją wolę.
Tak,
nie moja, a Twoja
Bóg,
wola, niech
Bóg,
się dzieje.
Bóg dał nam rozum i my rozeznajemy, co jest nam potrzebne.
I to jest klucz chyba do... dziękowania za to, co będzie. Nie no moja wola, a twoja.
Bo mamy ten nowy rok, mamy plany i rząd ma jakieś plany i obietnice. Tym jest bardzo dobry. Tym jest bardzo dobry w obietnicach. I my mamy jakieś plany, rodzice mają nasze jakieś plany, nasi, wasi, ale w tym wszystkim jest dziś Pan Bóg, który chce pobłogosławić wszelkim planom, które będą służyły przede wszystkim naszemu zbawieniu. Jeśli pomnożenie majątku ma służyć naszemu zbawieniu, to Bóg pozwoli go pomnożyć. Jeśli twoje bycie z jakąś dziewczyną czy z chłopakiem, droga panno, kawalerze, ma być, posłuży twojemu zbawieniu, to Bóg jak najbardziej to pobłogosławi. Ale jeżeli choroba ma ciebie uratować od wiecznego potępienia, to Bóg też na to pozwoli.
I dziękuj za to.
Pozwoli jak ojciec, który musi wziąć za rękę syna 5-6-letniego i pierwszy raz zaprowadzić do dentysty. Jak ma rodzice, którzy biorą maleństwo na ręce i prowadzą na obowiązkowe szczepienia co 6 tygodni czy 6 miesięcy.
Ból, tak.
I to jest ból. A oni zamiast bronić przed lekarzem, dentystą, pielęgniarką, kimś, kto zadaje im cierpienie, jeszcze przytrzymują, jeszcze mówią, to ci jest, to ci się przyda. I Bóg tak samo nam daje te zastrzyki, sadza nas na ten swój fotel dentystyczny, nas nie przywiązuje. Mówi, zaakceptuj to. Nie przywiązuj, bo nie robi to wbrew nam. Ale mówi, zaakceptuj to. Cierpienie tak będzie. Niewierzący też cierpią. Ale dla nich krzyż jest ciągnie głupstwem i przekleństwem cierpienie. Zaakceptuj i tym się będziesz różnił od poganina. Dostrzeż w tym błogosławieństwo. Dlatego nie żegnajmy się tylko na końcu mszy odważnie mówiąc, no bo wszyscy się żegnają, ja się żegnam, kiedy ksiądz mówi, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Tylko róbmy świadomie. Biorę Boże błogosławieństwo, które ma kształt
krzyża.
Czyli to błogosławieństwo może być trudnym doświadczeniem. No albo się przestańmy żegnać ale to trzeba się wtedy, to wtedy wypisujemy się tak naprawdę, odchodzimy od Boga, bo sami stajemy się Bogami, my chcemy rządzić.
Jest taki film.
Mów, filmy to jest dobry sposób przedstawiania, tym bardziej, jeśli ta audycja jest adresowana przede wszystkim do młodych, którzy tych filmów sporo oglądają.
Bruce Wszechmogący.
Jest komedia. Tak. Mhm.
Wbrew pozorom tam jest dużo ciekawych treści, które można sobie wziąć do swojego życia i je tam trawić i przemyśleć.
Jim Carrey, tak? Jim
tak.
Carrey.
On w pewnym momencie zastępuje Boga i dostaje
władzę,
moc, tak, władzę
wszechmocną. No,
wszechmogący. I słyszy modlitwy wszystkich ludzi. I co
teraz wpływa mu przez internet, tak?
Tak.
Nie w głowie i przez internet
słyszy, ten wymyśla, jak to zrobić, jak to w końcu wpada na pomysł, żeby właśnie przez internet odpowiadać, ale w końcu się męczy i wszystkim...
Tak.
Prośby zatwierdza.
Tak.
I co? I wtedy ktoś wygrywa w totolotka dolara, bo wtedy wygrało kilka milionów ludzi w totolotka. Ktoś tam nie dostaje dużej premii, bo wszyscy dostali premię, bo nie było z czego podzielić, więc no, to
tak,
takie
nie pamiętam tych szczegółów, ale tak, przypominasz mi. I albo dla własnych potrzeb romantycznych, bo zakochany sobie ściąga księżyca na drugiej półkuli gdzieś w Japonii jest przypływ taki, że jest zalewa wyspę i tak dalej. No właśnie. Czyli całe szczęście, że Pan Bóg nie daje nam, że nasza władza jest bardzo, bardzo ograniczona i że On jest tym, który kontroluje tę władzę dla naszego dobra. Bóg nie ma w tym żadnego interesu, żeby na nas zarobić. To my możemy zarobić przy Nim. To my możemy przy Nim się ubogacić. Wreszcie, Marcinie, mnie naciskasz, bo jak najbardziej ta audycja się kończy, a Ty już parę razy wywołałeś to, by dziękować za to, co będzie. Myśmy mieli bodajże 3 lata temu taką audycję, kiedy pokazywałem, że najlepszym sposobem przyjęcia daru czasu, przyjęcia przyszłości jest podziękowanie za to, co będzie.
I to chyba w świadectwach osób, które słyszały o tym, że można dziękować za coś, czego się jeszcze nie zna, za przyszłość, słychać. Ludzie bardzo często mówią, kiedy zdecydowali się podziękować Bogu za to, co dla nich przygotował. Na przykład w roku 2012. W 2012 zupełnie inaczej przyjmują to, co się dzieje w ich życiu.
Ja tutaj poza anteną tobie opowiadałem, ale powtórzę to, bo to jest doświadczenie tych dni. Gdzieś tam byłem w pewnym, spotkałem się z pewnym małżeństwem, które mi mówi: o, proszę księdza, dobrze, że księdza widzimy, chcemy księdzu podziękować za kazanie sprzed paru lat. Mówię: które kazanie? A ksiądz powiedział kiedyś na Nowy Rok, żeby dziękować Bogu za to, co będzie. Mówię: no wiem, takie kazanie powiedziałem. Że księdza wtedy czekaliśmy na... bardzo chcieliśmy mieć potomstwo. Mijały lata, a myśmy nie mogli mieć. Przychodziły różne myśli. A może jednak in vitro, a może... no, przeróżne sposoby, żeby być rodzicami własnego dziecka. I po tym kazaniu powiedzieliśmy do Boga: Boże, dziękujemy Ci za to, co będzie. A ja przekonywałem na tym kazaniu, że dziękować Bogu za to, co będzie, to znaczy zgodzić się na Jego plan. A w tym podziękowaniu tych niedoszłych rodziców, nie mogących małżonków stać się rodzicami po ludzku, było zatem: dziękujemy Ci za to, co będzie. Czyli za to, że nam dasz to dziecko, albo że nam nie dasz to dziecko, czyli będziemy bezpłodni, będziemy bezdzietni, albo że zaczniesz nam sugerować, by wziąć dziecko, w cudzysłowie, cudze, z domu dziecka. Co nie jest dla nikogo łatwe, to się wydaje, to jest piękne, heroiczne, ale ja rozumiem tych ludzi, szanuję, którym ciężko jest odważyć się to uczynić. I poszliśmy na całość. Powiedzieliśmy: Boże, niech będzie, jak Ty chcesz. I parę miesięcy później cieszyliśmy się poczęciem dziecka. I proszę bardzo, nasza córka ma 3 lata.
Ale to znaczy, że jeżeli ktoś zacznie dziękować za przyszłość, to może być wybieg taki bardzo
taki cwaniacki, że Bóg na pewno da co to? Nie. Musi być: Bóg zna serce.
No właśnie.
To nie może być takie: podziękuję to, bo słysząc to, co ksiądz Tomasz opowiadał, a mówił wiele świadectw, i że ktoś tam był na raka chory, podziękował za to, co będzie, to znaczy, że albo umrze, albo będzie uzdrowiony, została dziewczyna uzdrowiona, bo mówiłem wiele takich przykładów, w historii słyszałem, widziałem na własne oczy. Ktoś podziękował, tutaj nie miał dzieci, podziękował w ciemno, że może nie mieć, i Pan Bóg wtedy na pewno da. Ktoś jeszcze nie miał, miał kredyt, podziękował za to, co będzie, ten kredyt w jakiś cudowny sposób pojawiły się pieniądze, by go spłacić, i tak dalej, i tak dalej. Nie, Bóg zna serce, to my możemy tak sobie mówić oczywiście, a na popis, ale Bóg wie w sercu, czy my naprawdę idziemy w ciemno. I bo to nie jest zaklęcie, żeby to wypowiedzieć i się spełni. Dlatego kiedyś powiedziałem to młodej 26-letniej kobiecie, cierpiącej, chorującej na raka. Ona podziękowała za to, co będzie, i umarła. I przy łóżku jej, kiedy dziękowała, ja byłem, i była matka jej, i było jej 2 małych dzieci, 5 i 3 latek. A kiedy umarła, 2 dni później, matka zadzwoniła, myślałem, że mnie do sądu poda, bo ja opowiadałem o cudach, które się dzieją, gdy człowiek dziękuje za to, co będzie. A ta matka powiedziała: niech, czy może ksiądz to powtórzy na pogrzebie, bo gdyby wtedy moja córka, a ja razem z nią, byśmy nie podziękowały za to, co będzie, ja bym dzisiaj przeklinała Boga. A tak zaakceptowałem, zgodziłam się na to, że i to zostało we mnie to przekonanie, że to, co Bóg wybierze, będzie najlepsze, i to teraz wierzę, płacząc nad trumną córki, bo mi jej brakuje, bo się dokonało, no, sama w sobie tragedia, śmierć. Drodzy Państwo, mówię o tym, jeśli nie słyszeliście nigdy takiego wątku, takiej idei, pomysłu, z moich ust czy czyichkolwiek, zapewniam Was, to nie jest jakieś moje prywatne odkrycie, bo to Słowo Boże nam pokazuje w wielu fragmentach, że ci, którzy Bogu dziękują za to, co będzie, nigdy się nie zawiodą. Jozue pod Jerychem na polecenie Pana Boga chodził z arką wokół Jerycha i trąbiona, trąby zawsze ogłaszały jakąś chwałę Bożą. Mury ciągle były trwały, a brama była zamknięta. Nie próbowali zdobyć po ludzku pod kopem, drabiną, czekając, aż się tamci zagłodzą na śmierć, tylko uwielbili. To było głupie w oczach obrońców Jerycha. Głupie. A ta głupota, z tej głupoty wyszło to, że mury się rozpadły. Paweł w więzieniu siedział, czekając na wyrok śmierci i śpiewał hymny chwały i mury zaczęły się trząść i się drzwi otworzyły. Święty Paweł jedąc do Rzymu, 27 rozdział Dziejów Apostolskich, w środku burzy, gdy 276 członków tej podróży zwątpiło, Paweł złożył Bogu dziękczynienie i się rozwidniło i burza się uspokoiła i na tyle, że mogli z tego statku na różnego rodzaju szalupach czy jakichś innych elementach dostać się na wyspę, na Maltę. Wielbienie Boga w trudnym położeniu, nigdy się na tym nie zawiedziemy. Maria nie była wcale w łatwym położeniu, kiedy została matką Jezusa. To była seria trudnych to była seria trudnych momentów, zobowiązań, jak później się dowiadujemy, patrząc o tym, gdzie rodziła, jak rodziła, gdzie uciekała, kto ją gonił, no to sam król.
Mieć też,
jak się tłumaczyła Józefowi, że tak naprawdę nie była w stanie się tłumaczyć jako kobieta.
Ale środowisku.
Środowisku i tak dalej. Ale co zrobiła, stając ten, wielbi dusza moja Pana, raduje się Duch mój Bogu Zbawicielem moim, Magnifikat. Uwielbienie Bogu złożyła. Dlatego też jest to trudna rzecz. No ale kochani, no ja nawet dzisiaj komuś powiedziałem, no proszę Pani, mówię, staję przed takim małżeństwem. Pani mężowi podziękuję w ciemno za to, że jutro Panią w czymś wyręczy. No, dlaczego? Bo Pani wie, że on Panią kocha i że chce Pani dobra. To przepraszam, Bogu nie mogę podziękować za to, co się stanie jutro? No, jak ktoś powie, ale ja wiem, co ta żona wie, o co prosi męża. No to poprośmy o to Pana Boga. Proszę Ciebie, że w przyszłym roku, żeby nam błogosławił. I Bóg z całą pewnością pobłogosławi Wam. Ale nie tak dokładnie, jak my mu podyktujemy, bo to błogosławieństwo może mieć kształt krzyża. Dziękowanie Bogu za to, co będzie. To jest to, co jest, zapewniam Was, najlepszą metodą. Też jedno małżeństwo niedawno spotkałem, które mnie proszę księdza. Od 2008 roku, kiedy usłyszeliśmy po raz pierwszy to kazanie o tym, by dziękować za to, co będzie 1 stycznia, co roku kładziemy 1 stycznia kartkę, jak ksiądz to proponował, sugerował, i na dole podpisujemy się imieniem, nazwiskiem, ja z mężem. I zgadzamy się, Bóg wpisał, co chce w tym roku. Nigdy nie żałowaliśmy. Jest 2008 minął, 2009, 2010, 2011, 4 rok. Nigdy nas nie zawiódł. Prawda, że piękne? Prawda, że piękne? 4 lata zupełnie innego życia. Oczywiście, też pewnie się martwią, denerwują i tak dalej, no tak. Ale później patrzą, Boże, jesteś, nie mam wątpliwości, że jesteś i że pomagałeś.
Ktoś by pomyślał, że takie dziękowanie za przyszłość to wyższa szkoła jazdy, jeżeli chodzi o życie religijne, ale wcale nie, bo to jest chyba pokazanie tej pokory, o której ja już dzisiaj chyba trzeci raz wspominam. No bo osoba pokorna zawsze będzie potrafiła dziękować za to, co czeka ją i za najdrobniejszą rzecz. A osoba, która z pokorą ma problem, która uważa, że właśnie ona ma pomysł na swoje zbawienie, na swoje życie, no będzie miała trudność z taką postawą właśnie dziękczynną w każdej sytuacji.
Czy dziękowanie Panu Bogu za ten, tak jak mówisz, może się istotnie, zgadzam z Tobą, dla wielu okazywać czy wydawać być wyższą szkołą jazdy, ale no słuchajcie, no co można innego zrobić, na co liczyć, jeżeli nie ma w nas pewności, że Bóg nas kocha? To w imię czego o cokolwiek prosić, jeżeli nie dowierzam Bogu, że mnie kocha? To jaki jest sens w ogóle jakiejkolwiek modlitwy, jeśli nie potrafię Bogu podziękować za to, co będzie? Co jest dowodem na to, że nie ufam Bogu, że chce mojego dobra. No to po co prosić, jeżeli nie ufam Bogu, że chce mojego dobra? Po co w ogóle wierzyć, że warto z Nim trzymać, jeżeli nie ufam, że chce mojego dobra? A jeżeli ufasz, no to podziękuj za to, co będzie. I się przekonasz, czy naprawdę mu ufasz. Że może to robisz naprawdę tylko z przyzwyczajenia, chodzisz do kościoła, albo z jakiegoś, na zasadzie jakiejś magii. Lepiej, może nie pomoże, ale nie zaszkodzi, chodzić trzeba, bo jak gdyby na sądzie się okazało, że Bóg naprawdę jest, to może jednak nie będzie tak tragicznie. No, dziękowanie Bogu za to, co będzie, to jest, no, ale jaka jest alternatywa? Lęk. No bo jak nie dziękuję za to, co będzie, to boję się przyszłości. Depresja, frustracje. bezcenne noce, nerwice,
wróżki,
wróżki, jakieś bioenergoterapeuci, podejrzewanie, czy łapanie się ludzkich rozwiązań, czyli tylko poleganie na drugim człowieka, człowiek drugi zawsze zawiedzie.
Pójście do wróżki, do jakiegoś tam przepowiadacza, to jest pytanie się szatana już teraz.
Pytanie szatana, oszukiwanie samego siebie, bo szatan będzie zwodził, oczywiście coś tam jest inteligencją wyższą, może coś tam przewidzieć i pewne rzeczy, dlatego pewne rzeczy w horoskopie czy we wróżbach się sprawdzają. Dlatego, że to tak jak powiedzieć, syn mówi, tato, ale ty jesteś mądry, nie? Posiałeś zboże zimą i wtedy mi powiedziałeś, zobaczysz, tu będą takie kłoski zielone, a później się zrobią żółte, a później przyjdę, ten, zobaczysz, jak to przemielę, to się zrobi taki proszek, a później ten proszek, jak wsadzę, połączę z wodą i z drożdżami, to się zrobi taki chleb, a później to będzie smaczne, najlepiej ze smalcem i z kwarkami. I powie, tato, skąd ty wiedziałeś, że to wszystko się stanie w lutym, nie? Czy tam na jesieni kiedyś siałeś? No, bo tato jest inteligentny i tato ma doświadczenie. Diabeł jest inteligentny, ma doświadczenie i on również potrafi przewidzieć pewną przyszłość. I dlatego potrafi, ktoś powie, bo niektóre wróżby się zgadzają. Dla diabła to nie są wróżby. On jest inteligentny i potrafi pokazać, tylko po to, żeby człowiek nie ufał Bogu, żeby człowiek nie był pewien, że Bóg nim kieruje i daje wolność i zaprasza do współpracy.
No to też jest śmieszne, bo Bogu nie możemy zaufać, nie potrafimy. Boimy się przyszłości, a znów idziemy w drugą stronę.
Do obcej kobiety.
Tak.
Ktoś jeszcze za to kasę weźmie oczywiście.
No i tego się nie boimy.
To Bóg za darmo. Bo może ktoś powiedzieć tak, za ślub trzeba coś tam zostawić, za pogrzeb trzeba coś tam zostawić, na tacę wypada coś włożyć, ale przyszłość sama w sobie, możemy to załatwić prywatnie, bez mszy świętej, możemy to załatwić na każdej mszy świętej, nie musimy zamawiać specjalnie naszej i dokonać aktu. Dziękuję Ci Panie za to, co będzie w tym roku. Dlatego kończę tę audycję. Marcinie, dziękuję Ci, że przyjąłeś zaproszenie.
Dziękuję za pamięć.
W pamięci mojej jesteś, zresztą współpracujemy ze sobą. Piękny wieczór chwały, który przeżyliśmy wczoraj. Drodzy Państwo, przypominamy Wam i zapraszamy w nowym roku, abyście do nas dołączali, bo te wieczory chwały to przede wszystkim miejsce, w którym uczymy się Boga wielbić za to, co będzie.
Dokładnie
za
tak.
Za to, co będzie, dokładnie za to, co tak. Nam da.
Takie modlitwy też wczoraj były.
I dlatego też kończąc tę edycję obiecałem i dotrzymam słowa, chcę z tymi, którzy zrozumieli, o czym mówiliśmy, zrozumieli, na czym polega wejście w przyszłość nieznaną, chcę wyrazić taką właśnie modlitwę zaufania. Kto ufa Panu Bogu, niech za mną powtarza w myśli, prawie jednocześnie ze mną, po drugiej stronie kabla, mikrofonu, fal radiowych przy radioodbiorniku, by ten rok zawierzyć Panu Bogu, a nawet jeśli chcecie, zróbcie to, co ja przed laty u mnie do dzisiaj stoi na półce. Niektórzy się pytają, co to za pusta kartka z podpisem na dole, proszę księdza. Tam już nie ma ksiądz, tylko jest Tomasz Bieliński, podpisuje, skazując się na to, co Pan Bóg da w tym nowym roku. I można dokonać też takiego gestu i pamiętać o tym później każdego dnia, jeśli tę kartkę z podpisanym na dole imieniem swoim, czy ze współmałżonkiem zawiesicie gdzieś w domu, na miejscu, gdzie będzie Wasza myśl w ciągu roku wielokrotnie wracała, szczególnie gdy będzie trudno. Przecież podziękowaliśmy Panu, Tobie, za to, co będzie. Ojcze, Ty jesteś miłością, Ty jesteś dobrem. Stworzyłeś mnie z miłości. Pragniesz mojego szczęścia. Ty dałeś mi swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za mnie na krzyżu, by był zbawiony. Bym doświadczył szczęśliwości życia z Tobą, w komunii z Tobą, w Twojej miłości. Bym doświadczył Twojej miłości dzięki łasce Ducha Świętego, który daje mi ją we mnie poznać. Ojcze, dzisiejszego wieczoru chcę Tobie podziękować za to, że jesteś przy mnie. Że jesteś przy mnie w osobie Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który mi objawia Twoją nieskończoną miłość. Chcę podziękować Tobie, Ojcze, za Ducha Świętego, który czyni Jezusa obecnym przy mnie, w Eucharystii, w żywym Słowie. Trójco Przenajświętsze, dziękuję Ci za stworzenie, za zbawienie, dziękuję Ci za uświęcenie. Dziękuję Tobie, Boże Wszechmogący, za moje dotychczasowe życie, za moje poczęcie, narodziny, za całe moje życie. Takie, jakie było, z radościami i z moimi porażkami, ze zranieniami i z moimi zwycięstwami w łasce. Dziękuję Ci za wszystkie sytuacje, gdy odkrywałem Twoją obecność i gdy byłem w grzechu. Ponieważ wtedy Ty mnie odnajdywałeś, ponieważ Ty nigdy we mnie nie zwątpiłeś, ponieważ Ty byłeś mi wierny, Ty bez grzechu. Boże, dziękuję Tobie za dar wiary, którą obogaciłeś moje życie przez tych, którzy mi tę wiarę przekazali. Dziękuję, że dzisiejszego wieczoru jestem na progu tego nowego roku. Jestem człowiekiem wierzącym. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że chcesz i pokazujesz mi, jak moja wiara jest ciągle słaba. Dziękuję Ci, że dzisiejszej audycji tego wieczoru uzmysłowiłeś mi, że moja wiara, że będę mógł powiedzieć, iż moja wiara jest mocna, jeśli będę Tobie wierzył. Nie tylko w Ciebie, ale Tobie, jeśli Tobie zaufam. Dlatego dzisiejszego wieczoru, na końcu tego roku 2011, otwierając się na dar nowego roku 2012, pragnąc, by był to rok Pański, Twój rok, Boże Wszechmogący, mówię Tobie amen na wszystko, co się wydarzy. Nie tylko, że to akceptuję, jak Twój Syn, Ojcze, zaakceptował Twój plan, ale mówię, chcę Twojej woli. Niech się święci Twoje imię. Niech będzie Twoja wola jako w niebie, tak i tu na ziemi i w moim życiu. Ojcze, na wzór Twojego Syna Jezusa Chrystusa, chcę Tobie dziękować za to, że mnie wysłuchasz, ponieważ proszę Ciebie o dobro, choć nie wiem, jaki kształt, obraz będzie miało to dobro. Proszę Ciebie o Boże błogosławieństwo i przyjmę każdą formę tego błogosławieństwa, nawet jeśli będzie ono krzyżem. Wiem, że Ty chcesz mojego dobra. Ufam, że wiesz, co jest dla mnie dobre i dla moich bliskich, dla moich przyjaciół i nieprzyjaciół. Dziękuję Ci, Panie, za to, czym mnie w przyszłym roku obdarzysz. Dziękuję Ci za wszystkie wydarzenia, za narodziny i śmierć, za śmierć dla siebie, za moich przyjaciół i nieprzyjaciół, za moje zwycięstwa i moje odkrywanie moich porażek, za to, że Ty będziesz przy mnie w każdej sytuacji, ponieważ z tymi, którzy Ciebie miłują, współdziałasz we wszystkim dla ich dobra. Tobie chwała na wieki wieków.
Amen.
Amen. Jeszcze raz dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Dziękuję tym, którzy być może tacy rekordziści są. Nie opuścili żadnej edycji w tym mijającym 2011 roku. Zapraszam Was, byście byli nam wierni, byście zechcieli z nami nas słuchać w przyszłym 2012 roku. Proszę pokornie, abyście, jeśli uważacie, że te audycje mają jakąś wartość i wzmacniają Waszą wiarę, byście o nich mówili, byście zapraszali innych, polecali te audycje, po to, by i oni umacniali swoją wiarę. Zapraszam Was do współpracy, do podsyłania nam propozycji, pytań w czasie naszych audycji czy listownie do naszego Katolickiego Radia Podlasie. Propozycji, jakich tematów chcecie usłyszeć. Zapraszam Was młodych, jeśli wiecie, gdzie jestem, gdzie mnie znaleźć, byście nawet oferowali się, że chcecie uczestniczyć w tych audycjach do Was, którzy jesteście w oazach, którzy jesteście w KSM-ach, w innych wspólnotach parafialnych. Przyjmę każdą Waszą chęć uczestnictwa i ustalimy termin i zaprosimy Was z Waszym księdzem, z Waszej parafii, by wypromować to, co Wy robicie, by mówić o dobrych rzeczach, które dzieją się w Waszym środowisku, w Waszych miastach, w Waszych parafiach. Śmiało piszcie, dzwońcie, odzywajcie się w internecie. Mój numer jest dostępny, poczta internetowa, e-mail też. Jestem otwarty na każdego, kto chce współtworzyć ze mną tę audycję, kto chce się dzielić wiarą, bo ku temu służy ta audycja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
A na ten nowy rok już teraz z całą pewnością Bóg Wam błogosławi. Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.